Odrzańscy i zatopiona kopalnia. Cześć, 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 halo, 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 tu Franek Odrzański. Pamiętasz naszą ostatnią wycieczkę do Krapkowic? Ja jej nigdy nie zapomnę. To była naprawdę dopiero bajkowa wyprawa, prawda? Kto by pomyślał, że na świecie żyją smoki i do tego takie miłe? Myślę, że pani przewodniczka już u swoich krewniaków w Alpach. Czasem w niepozornych miejscach i ludziach można odkryć coś magicznego. Teraz już wiem, że nie wszystko, co z wierzchu wydaje się zwyczajne i nudne, jest zwyczajne i nudne. Przynajmniej nie zawsze. Właśnie mam przerwę między lekcjami i zajadam słodkości, ale myślami jestem w mojej grze komputerowej. Fajnie byłoby mieć swoją kopalnię, taką z żelazem, węglem i diamentami. Zamiast chodzić do szkoły, mógłbym wziąć kilof i wykopać tyle zasobów, ile bym tylko potrzebował do życia. Franek, Franek Odrzański, wołał damski głos z komputera. Tak, to ja, odpowiedziałem, wybudzając się ze snu na jawie. Ile jest 7 razy 6? Zapytała pani Marta, moja nauczycielka matematyki. 42, odpowiedziałem. A 7 razy 8? No, tu już będzie problem, przepani. Z tymi ósemkami to ja się tak nie za bardzo lubię. 52... Odpowiedziałem niepewnie. 56, Franek. Za tydzień sprawdzian. Poćwicz jeszcze trochę tabliczkę mnożenia. Okej, odpowiedziałem i wyłączyłem mikrofon. To była już ostatnia lekcja tego dnia. Po wyłączeniu komputera porwała mnie niezwykle ekscytująca czynność wpatrywanie się w wielkie krople deszczu, jakie nawiedzały nasze okna od początku tygodnia. Jak tak dalej pójdzie, to nic z jakiegokolwiek wyjazdu w ten weekend. Ja tam się deszczu nie boję, bo nie jestem z cukru, ale rodzice zawsze mówią coś w stylu: dostaniesz kataru, zniszczysz nowe buty, przewrócisz się i będziesz cały mokry. I jak tu się w pełni cieszyć z dzieciństwa, no ludzie. Franek! Tym razem głos Zosi wyrwał mnie z moich rozmyślań. Zabrałeś moje ulotki z biura turystycznego Smoczycy? Zapytała oskarżająco. Nie, nie, nie zabrałem, a tylko pożyczyłem, a to jest no spora różnica, powiedziałem z mocnym przekonaniem, że nie zrobiłem nic złego. Oddawaj, to nie twoje, krzyknęła moja mała siostrzyczka i zaczęła myszkować po moim biurku. Teraz ci nie oddam, bo nie powiedziałaś magicznego słowa, odpowiedziałem głośno i złapałem za drugi koniec ulotek, które już trzymała Zosia. Zaczęliśmy się szarpać. Ja oczywiście wygrałem i stały się dwie rzeczy jednocześnie. Do pokoju weszła mama z rękami brudnymi od mąki, a ulotki przerwały się na dwie części. Zosia zaczęła płakać. Do naszej trójki dołączył tato z telefonem przy uchu. No wszyscy zastygliśmy niczym lawa po zetknięciu z wodą. Oddzwonię do ciebie, Staszek. Mam tu rodzinną awarię, powiedział tata, rozłączył się i zwrócił się do nas. Tego już za wiele. Tego już za wiele. Czy naprawdę jakieś ulotki warte są kłótni i szarpaniny? Ale to ona zaczęła, powiedziałem, wskazując palcem na siostrę. To ty wziąłeś pierwszy moje ulotki, nie kłam, płacząc krzyknęła Zosia. Jak tak dalej będziecie się zachowywać, to nigdzie w weekend nie pojedziemy, powiedziała ostro mama. Jak macie za dużo energii, to zaraz znajdę wam jakąś pracę. Od razu odechcę się wam kłócić o głupoty, powiedział tata i wyszedł z pokoju. Macie się w tej chwili uspokoić, dodała mama i poszła umyć ręce. W całej tej nieprzyjemnej sytuacji zupełnie niespodziewanie pojawiła się w mojej głowie myśl. Może by w weekend odwiedzić jakąś prawdziwą kopalnię? Na pewno są jakieś w pobliżu. Żaden deszcz nie będzie problemem. Pytanie tylko, czy po takiej aferze rodzice dadzą się przekonać do jakiejkolwiek wyprawy. Postanowiłem poczekać na rozwój wydarzeń. O 16:47 za oknem nadal lał deszcz. Rodzice usiedli przy naszym okrągłym stole, a po chwili dołączyły do nich dwie chmury burzowe. Znaczy się Zosia i ja. Bo jakoś nie udało nam się jeszcze pogodzić po naszej małej sprzeczce. Mama i tato starali się zachowywać tak, jakby nic się nie stało. Jednak w powietrzu czuć było jakieś dziwne napięcie. Wiem to, bo mama kazała przestać mojemu młodszemu braciszkowi wchodzić na grzbiet psa już po 5. próbie. Zwykle denerwowała się dużo później, albo gdy pies już sam piszczał, że ma dość zabawy w konia. Zacząłem się niepokoić.
Dzieci, prognoza pogody zapowiada opady deszczu. Nie wiem, czy uda nam się tym razem gdziekolwiek pojechać, stwierdził tata bez większych emocji.
A wasza ostatnia kłótnia i miny, jakie teraz macie, nie zachęcają nas do jakichkolwiek specjalnych poszukiwań celu wyjazdu, dodała mama. A, ale przecież są miejsca, które można zwiedzać w deszczu, zaczęła Zosia.
Zgadza się, Zosiu, zgadza się. Istnieją takie miejsca, tylko nie wiem, czy zasługujecie na jakikolwiek wyjazd w ten weekend, skomentował tata.
No bo Franek mnie nie przeprosił, próbowała usprawiedliwić się Zosia.
Siostra, to ty zaczęłaś grzebać w moich rzeczach, odparłem ze złością.
Ach... To były moje ulotki. Ty mi je zabrałeś, ciągnęła moja młodsza siostra.
Nie zabrałem, tylko pożyczyłem, już ci to mówiłem. Odparłem głośniej i w tym momencie zorientowałem się, że rodzice wstali od stołu i zostaliśmy sami. Zosia i ja. Pierwszy raz w życiu poczułem się naprawdę źle. Normalnie to mama albo tata rozdzielali nas, tłumaczyli nam, że nie możemy się tak zachowywać. Nakłaniali do przeproszenia się, a teraz po prostu odeszli. Zostaliśmy sami w pokoju, przy naszym okrągłym centrum dowodzenia. Zosia, kiedy rodzice wyszli z pokoju? Zapytałem całkiem spokojnie siostrę.
Nie wiem. Pewnie wtedy, kiedy na mnie krzyczałeś. Odparła rozżalona.
Wiesz co, miałem super plan na ten weekend, ale chyba nic z tego nie będzie, powiedziałem smutnym głosem.
A jaki plan? Ciekawska natura mojej siostry wzięła górę.
Opowiem ci, a potem musimy przeprosić rodziców za nasze zachowanie i obiecać im, że już więcej nie będziemy się kłócić, bo nic z mojego planu, zaproponowałem. Opowiedziałem Zosi o moim pomyśle na weekendowy wyjazd i poszliśmy do kuchni. Tato pił zieloną herbatę i patrzył przez okno. Mama kroiła jakieś warzywa. Nikt się nie odzywał. To było dziwne i straszne zarazem. Odważyłem się i postanowiłem przerwać tę ciszę. Mamo, tato... Zawiesiłem drżący głos i spojrzałem na podłogę. Chcieliśmy przeprosić.
Już więcej nie będziemy? Wtrąciła się Zosia.
No, nie będziecie czego? Spytał tato.
No, wiesz, kłócić się, odpowiedziałem najgrzeczniej, jak tylko umiałem. Tak naprawdę to chciałem pokazać te ulotki kolegom w przerwie między lekcjami, no i zabrałem je z pokoju Zosi. Znaczy się, pożyczyłem, dodałem na usprawiedliwienie.
Synku, jeśli chcesz coś pożyczyć, to najpierw się spytaj. Inaczej to wcale nie jest pożyczanie, zaczęła wyjaśniać mi mama.
No wiem, że źle zrobiłem, wiem, że to moja wina, przerwałem mamie, ale nie mogę pozwolić, żeby przeze mnie nie odbył się nasz weekendowy wypad, dodałem z lekko udawaną skruchą w głosie.
A więc o to chodzi, podsumował tato. Taki z ciebie spryciarz.
Franek ma super plan, naprawdę. Możemy tam pojechać, niecierpliwie wyrwała się Zosia.
No widzę, że siostrę już przekonałeś, podsumowała mama.
No i dobrze. Dobrze, ważne, że we właściwym momencie umieją się dogadać, dodał tato.
Już w znacznie lepszych humorach wróciliśmy do naszego okrągłego centrum dowodzenia.
No to słuchamy, jaki masz pomysł na zbliżający się deszczowy weekend, powiedziała mama.
Jeśli ma padać deszcz, to znaczy, że nie będzie upałów, rozpocząłem. Dzięki temu wyprawa kamperem bez działającej klimy to nie problem.
Jak to bez działającej klimy?
Adam, przecież miałeś się tym zająć, przerwała mi mama, posyłając piorunujące spojrzenie na tatę.
Ależ to brzydki zwyczaj tak komuś przerywać, kochanie, wymijająco odpowiedział tato.
Adam, ponownie spojrzenie mamy.
Miałem, no kochanie, dużo pracy, naprawdę. Obiecuję, że umówię się na poniedziałek i zajmę się tym tematem, odpowiedział pokornie tata. Kontynuuj, Franek, dodał.
Zamiast siedzieć w deszczu, w domu, można równie dobrze zaparkować pod lasem i pooddychać świeżym powietrzem. A gdy na chwilę się przejaśni, można wyjść na spacer albo na rower, ciągnąłem dalej. Jedzenie możemy zabrać z domu, więc nie będziemy musieli szukać żadnej restauracji i nie zmokniemy.
Naprawdę dobrze kombinujesz, synu, naprawdę. Słuchamy dalej, co proponujesz?
Zapytał tata. Niedaleko nas znajduje się zatopiona kopalnia Bibiela, to znaczy niedaleko Katowic, jakieś 2-3 godziny jazdy od nas, sprostowałem. Ta kopalnia wydobywała kiedyś najwięcej rudy żelaza w Europie. Niestety w 1917 roku woda zalała większość tuneli i nie można wejść do środka, ale dookoła są same lasy, a na powierzchni zostały ruiny po kopalni, do których dojedziemy rowerem. Jeszcze nigdy nie byliśmy w takim miejscu. Proszę, proszę, no pojedźmy tam, zaproponowałem, robiąc słodkie oczka, niczym kot ze Szreka.
Tymi lasami to już mnie przekonałeś, stwierdziła mama.
Ja lubię wszelkie naprawdę zabudowania. Im starsze, tym lepsze.
W takim razie, jeśli obiecacie, że po drodze nie będzie żadnych kłótni i sprzeczek, no, to możemy się tam wybrać, skomentował tata.
Obiecujemy, obiecujemy, krzyknąłem głośno w imieniu swoim i Zosi.
No, to postanowione, powiedziała mama.
W sobotę rano siedzieliśmy już wygodnie w naszym kamperze i czekaliśmy, aż tata przekręci kluczyk w stacyjce. Nasz wybór drogi padł na krajową 94, a następnie 46, w którą kiedyś źle skręciliśmy, jadąc do Ozimka. To znaczy, ja źle wskazałem mamie drogę, ale to inna historia. W Lublińcu skręciliśmy w lokalną 906, potem w 908, aby na końcu ulicą Stawową, a następnie Leśną, piaszczystą drogą dotrzeć do celu. Na leśnych dróżkach nasz metalowy domek na kółkach zawsze ledwo się mieści, zawadzając o najniższe gałęzie. Tym razem kamper otrzymał tylko jedną rysę na prawym boku. Tata traktuje te zadrapania jak zmarszczki na twarzy. Mówi, że świadczą one o wieku i doświadczeniu ich właściciela. Ja mam inne zdanie na ten temat, ale nie wypada mi oceniać stylu jazdy własnego taty, bo jeszcze gotów będzie zawrócić, zanim dotrzemy do celu. Cała droga miała trwać 2,5 godziny. Jednak po godzinie zmuszeni byliśmy zrobić dłuższą przerwę, ponieważ szajba przegryzła plastikową rurkę, w której której płynęła woda do kranu w kuchni i trzeba było osuszyć podłogę. Po 3 godzinach jazdy znaleźliśmy wystarczająco dużą zatoczkę przy 100-letniej drodze i w końcu rozbiliśmy obóz i zjedliśmy porządny posiłek. W międzyczasie przestało padać. Okoliczne dziury w drodze były wypełnione wodą, co skutecznie przypominało nam, że przed naszym przyjazdem padał tu całkiem mocny deszcz, a chmury podpowiadały, że jeszcze tutaj wróci. Nie zniechęcało nas to jednak i postanowiliśmy wyruszyć.
Kurtki przeciwdeszczowe ubrane? Zapytał z ciężkim oddechem tata, gdy w końcu zdjął wszystkie rowery z bagażnika.
Ubrane? Odpowiedziałem z Zosią chórem.
Buty mocno zawiązane?
Zawiązane! Krzyknęliśmy ponownie.
Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Tym razem, Zosiu, jedziesz na swoim rowerku, dobrze? Przyczepka nie nadaje się na takie grząskie drogi. Kubuś usiądzie w foteliku za mną, a Szajba będzie biegła obok nas, oznajmił tata.
Do ruin kopalni mieliśmy jakiś kilometr, czyli na rowerze kilka minut jazdy. Z początku droga była ubita i nie sprawiała nikomu żadnych problemów, ale im bliżej byliśmy, tym bardziej opony ślizgały się w błocie, a rowery niebezpiecznie przechylały się na obie strony. Gdy minęliśmy jezioro, Zosia wyprzedziła nas wszystkich i z lekkiej górki pognała przed siebie. Tylko, że jeszcze zanim oddaliła się na odległość 2 rowerów, jej tylne koło wpadło w poślizg. Uderzyła o wystający korzeń i wpadła po kask do błotnistej mazi wielkości dużej trampoliny. Do tego zaczęła się zapadać pod ziemię. Tato położył się, niczym ratownik, na cienkim lodzie i wystawił do Zosi rękę z pompką od roweru.
Złap się tego! Krzyknął.
Nie dosięgam! Odpowiedziała Zosia. Czuję, że to błoto zaraz mnie wciągnie.
Spokojnie, kochanie. Pamiętasz program o ruchomych piaskach? Im bardziej się wiercisz, tym trudniej będzie ci się wygrzebać, powiedziała głośno mama.
Okazało się, że Zosia nie wpadła do zwykłego błota. Coś było pod nią i to coś stale ją wciągało. Gdy w końcu złapała za pompkę taty, jej rower całkowicie zniknął. Zosia natomiast wystawała z błota jedynie od ramion w górę. Wtedy usłyszeliśmy trzask, a cała nawierzchnia zaczęła się pod nami zapadać. Zsuwaliśmy się wolno w dół, jak na błotnistej zjeżdżalni. Tylko Szajba została na górze i szczekała ile sił w szczękach.
Zatrzymaliśmy się w sięgającej do pasa wodzie. Byliśmy kilka metrów pod ziemią. Z jednej strony była błotna zjeżdżalnia, po której nie było jak się wspiąć, z drugiej ciemny, wąski tunel, w którym nic nie było widać.
To w końcu jestem w prawdziwej kopalni, stwierdziłem drżącym głosem. Czasem trzeba uważać, czego sobie człowiek życzy.
Macie zasięg? Zapytał tata, wyciągając telefon.
Mój telefon wpadł właśnie do wody, stwierdziła mama, która wyciągała płaczącego Kubusia z fotelika rowerowego. Ja mam jedną kreskę, ale jak próbuję gdzieś zadzwonić, to słyszę tylko 3 sygnały i połączenie od razu się rozłącza, odpowiedziałem, testując swój telefon.
Po tej błotnej zjeżdżalni się nie wydrapiemy, powiedział tata. Pozostaje nam tylko czekać na ratunek albo pójść tym tunelem i zobaczyć, dokąd nas zaprowadzi. Proponuję głosowanie. Co wy na to?
Ja jestem za tunelem, odpowiedziałem, od razu wyciągając wysoko prawą rękę. Tunel, tunel, krzyknął Kubuś, gdy mama poprawiła mu humor mocnym przytulasem. A ja się boję ciemności, chcę tu poczekać, powiedziała Zosia i zaczęła otrzepywać z błota swoją ukochaną maskotkę. Nie widziałam żadnych ludzi, gdy tu jechaliśmy. Ale wolę jednak mieć dostęp do świeżego powietrza niż zagłębiać się w nieznane, stwierdziła mama, a pierwsze kropelki deszczu zaczęły spadać na jej włosy. Jest 2-2. Ty decydujesz, mężu.
No, to pewnie jakiś stary tunel serwisowy i zaraz znajdziemy wyjście. Ustawmy się gęsiego i chodźmy, dobrze? Uważajcie pod nogi. Ja pójdę pierwszy, powiedział tata,
włączył latarkę w telefonie i ruszył przed siebie. Zobaczcie, coś tam stoi, krzyknąłem, gdy po kilku metrach zauważyłem niewyraźny obiekt blokujący tunel.
To... Chyba stary metalowy wózek do wywozu urobku, stwierdził tata.
A pod nim są tory, zauważyła Zosia. Tędy musieli wywozić wykopaną rudę, stwierdziła mama. Tylko pytanie, czy kierujemy się w stronę wyjazdu, czy głównego szybu, którym wózek zjeżdżał głębiej.
No zaraz przekonamy się, zaraz się przekonamy. Wskakujcie do środka, powiedział tata,
któremu udało się poruszyć zardzewiałe kółka.
Popcham was.
Jechaliśmy starym wózkiem napędzanym przez tatę. Normalnie zbliżało się lato i było ciepło, nawet kiedy padał deszcz, ale w kopalni trzęśliśmy się z zimna. Rowery i cały prowiant zostały pochłonięte przez błoto i jedyne, co nam zostało, to mała buteleczka wody, którą zapakowałem Zosi do plecaka. Zaczynałem się na poważnie martwić.
Tato, pchasz nas mocniej niż na początku. Czy zaczniemy jechać z górki?
Zapytałem, gdy zauważyłem szybciej przesuwające się ściany.
Chyba faktycznie zjeżdżamy, tak. Ledwo trzymam się wózka, odparł tata.
Lepiej wsiąść do środka, zaproponowała mama. Tacie udało się jakoś wgramolić do wózka. Gdy wszyscy ukucnęliśmy w środku, jak sardynki w puszce, wózek gnał już w dół niczym tramwaj bez motorniczego. Odbijaliśmy się od siebie i ścian wózka, ponieważ ten skręcał raz w lewo, raz w prawo i znów w lewo, aby na koniec przebić drewnianą barierę, podjechać z rozpędu kilkanaście metrów w górę, a potem zatrzymać się w pomieszczeniu wielkości mojego pokoju.
O, dobrze, że już koniec. Jeszcze chwila, nabawiłbym się choroby lokomocyjnej, powiedział tata, wyjmując siebie i uśmiechniętego od ucha do ucha Kubusia z wózka.
Zobaczcie, powiedziałem, na jednej ze ścian pomieszczenia stało ze 20 regałów, na których leżały kawałki ziemi różnej wielkości, mieniące się srebrem i brązem.
To pewnie żelazo, które było tutaj wydobywane, stwierdziła mama.
Tylko czytałem, że ta kopalnia została całkiem zalana. Jak to możliwe, że to pomieszczenie nadal istnieje? I dlaczego ktoś tutaj zmagazynował tyle wykopalisk? Zapytałem trochę rodziców, trochę samego siebie.
Franek! Pożycz latarkę,
poprosiła Zosia i skierowała ją w lewo. Na kolejnej ścianie przyczepiona była drabinka, na którą próbował wspiąć się Kubuś. Tata zdjął go szybko, ale poszedł jego śladem i odkrył, że kilka metrów wyżej znajduje się metalowa klapa. Aby ją otworzyć, trzeba było przestawić jedną małą wajchę. Problem w tym, że znajdowała się ona w zasypanej części prawej ścianki, tak wąskiej, że tylko ręka dziecka mogła się tam zmieścić. To było doskonałe zadanie dla mojej siostry. Tata zabrał Zosię na górę, wytłumaczył, o co chodzi, i trzymając ją jedną ręką, przystawił do odpowiedniej ściany. Zosia wykonała zadanie bezbłędnie. Tata pomógł Zosi zejść do nas, po czym na ostatnim oddechu ponownie wspiął się na górę. Uderzył barkiem w klapę, a ta ani drgnęła. Naparł na nią rękami, też nic. Dopiero gdy stanął chwiejnie przodem do nas, zaparł się mocno piętami, użył obu ramion i części pleców, klapa uniosła się do góry. Wszystkich oślepiły promienie zachodzącego słońca. W oddali usłyszeliśmy szczekanie psa i ludzi biegnących przez kałuże. Gdy wyszliśmy na zewnątrz, wyglądaliśmy jak krety, cali umorusani w ziemi i błocie. Wokół znajdowały się ruiny kopalni, które tak bardzo chciałem zobaczyć. Tylko nie myślałem, że droga do nich będzie taka skomplikowana. Gdy moje oczy przyzwyczaiły się do światła, zobaczyłem, że słyszany w oddali pies to była nasza kochana Szajba, która biegła niczym strzała, a za nią kilka osób w zielonych płaszczach przeciwdeszczowych. Piesku, piesku, co ty tu robisz? Zapytałem, przytulając Szajbę. To dlatego ten pies tak nas ciągał po całym lesie, stwierdziła kobieta, która jako pierwsza z całej grupy do nas dotarła. Jesteśmy leśnikami i patrolujemy tę część lasu. Co się państwu stało?
To długa historia, zaczął tata. Jak tylko uda nam się przebrać w coś suchego, wszystko wam opowiemy. W międzyczasie polecam sprawdzić, co kryje się na początku tej drabinki. No myślę, że to znalezisko jest sporo warte.
Leśnicy odprowadzili nas do kampera. Gdy doprowadziliśmy się do porządku, opowiedzieliśmy im całą naszą dzisiejszą przygodę. I to z najdrobniejszymi szczegółami. Sami też coś nam opowiedzieli. W tej kopalni pracowało kiedyś 700 osób. Zarząd podejrzewał, że kilku górników ukrywa gdzieś najbardziej wartościowe urobki, a potem sprzedaje je na własną rękę. Jednak nigdy nikogo nie złapano na gorącym uczynku. Nikt też nie wiedział o istnieniu dodatkowego tunelu, którym dzisiaj podróżowaliśmy, a który prawdopodobnie służył do wywożenia cennych kopalin. Niestety leśnicy mieli zabezpieczyć znalezisko, a my nie mogliśmy zabrać nawet okruszka dla siebie. To było mega niesprawiedliwe, a na dodatek straciliśmy nasze rowery, a były po prostu piękne. Byliśmy wykończeni tą przygodą i postanowiliśmy zostać w pasiekach na noc. Drugiego dnia wybraliśmy się tylko na krótki spacer i wróciliśmy na obiad do domu. W środę o 10:13 dzwoni do nas kurier i prosi o zejście na dół, bo ma dużą przesyłkę. Nikt niczego nie zamawiał, dlatego postanowiliśmy zejść wszyscy. Gdy wyszliśmy z klatki, naszym oczom ukazały się 4 rowery. Nasze rowery, całe lśniące i owinięte czerwoną kokardą.
Proszę pokwitować tu, powiedział kurier do taty
i poza listem przewozowym dał mu też dużą kopertę. Tata otworzył list i zaczął czytać.
Drodzy państwo, wasza sobotnia przygoda w kopalni Bibiela rozwiązała jej największą zagadkę. Nadal nie wiemy, którzy pracownicy kradli najcenniejsze wykopaliska, ale sprawdzając tunel odkryliśmy, że to przez tych samych ludzi wiele lat temu kopalnię zalewała woda. Pieniądze, jakie miasto zyska ze sprzedaży waszego znaleziska, pozwolą jeszcze lepiej zabezpieczyć teren kopalni i udostępnić odkryty tunel dla zwiedzających,
tworząc nową atrakcję turystyczną. Przesyłamy też Państwu Wasze rowery, które udało się uratować z błota, i zapraszamy do odwiedzin tunelu, który sami odkryliście. Z leśnymi pozdrowieniami, nadleśniczy Adam Brzoza. Naszej radości no nie było końca. Odzyskaliśmy nasze rowery. Szczególnie szczęśliwa była mama, ponieważ uwielbiała swój rower chyba bardziej niż Zosia swoją Sky. Tak z lekkim opóźnieniem skończył się mój weekend. W następny chyba zostaniemy w domu, chociaż nigdy nie wiadomo, co nam znów przyjdzie do głowy. Do usłyszenia następnym razem. Cześć, cześć, cześć!